przy mikrofonie Grzegorz Gil. Dzisiaj z GPS troszkę nam szaleje, ponieważ bieguny magnetyczne nie nakładają się, będąc w Arktyce, będąc na biegunie południowym, idealnie na te bieguny, które widzimy na globusach. O tym rozmawiam z panem profesorem Michałem Łuszczukiem z UMCS. No ale jesteśmy przy statusie prawnym. On nie może nam się rozjeżdżać. Sprzeczność międzynarodowa próbuje to ujednolicić, uregulować i faktycznie w przypadku Arktyki okazuje się, i o tym rozmawiamy z panem profesorem, że to prawo morza jest adekwatnym instrumentem, ale zdaje się, że nie jest to instrument idealny. Prawda, panie profesorze?
No, nic nie jest idealne w dzisiejszych czasach. Szukamy rozwiązań optymalnych. Żeby odpowiedzieć na pytanie o ten status międzynarodowy Arktyki, w gruncie rzeczy musielibyśmy sobie najpierw odpowiedzieć na pytanie, no dobrze, ale gdzie jest Arktyka? Gdzie się kończy Arktyka? Gdzie jest południowa granica Arktyki? Tu sprawa się nam robi ciekawa, no bo mamy kilka różnych granic Arktyki. W zależności od tego, na jakim obszarze badań czy naszych zainteresowań będziemy, to będą te granice przebiegały w różnych miejscach. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy z panem redaktorem tutaj miłośnikami botaniki.
No można sobie to wyobrazić.
Możemy sobie wyobrazić, tak, że interesują nas roślinki. No więc idziemy sobie, podróżujemy na północ i widzimy, jak zmieniają się kolejne strefy roślinności. W którymś momencie dochodzimy do tego, co się nazywa strefą roślinności subarktycznej, a później arktycznej. Roślinność arktyczna ma to do siebie, kto z państwa nie miał okazji, a myślę, że niewiele osób niestety do tej pory miało okazję podróżować, charakteryzuje się różnymi takimi dziwnymi sytuacjami, w których na przykład drzewa są mniejsze od grzybów. Co wynika z tego, że drzewa są mocno skarbowaciałe.
Chce pan powiedzieć, że Japonia należy do państw arktycznych, biorąc pod uwagę sztukę bonsai?
Myślę, że bonsai czasem mogą być zbyt duże, jak na te karłowate brzozy.
Karłowate brzozy, tak, strefa roślinności arktycznej. Tak. Karłowate drzewa. Niesamowite. Tak. No,
tundra jest pod tym względem niesamowitym miejscem, gdzie człowiek jest większy od drzew, ale czasem nawet te takie niektóre bardziej wybujałe grzyby potrafią być większe. Więc mamy tą linię zmiany stref roślinności i ona przebiega w sposób, powiedziałbym, taki dosyć swobodny, w tym sensie, że to zależy oczywiście od podłoża, zależy od temperatury, zależy od tego, jak te gatunki są, mogą się wysiewać czy być przenoszone przez zwierzęta. Ta linia jest taką linią, nawet nie umowną, ona gdzieś w terenie przebiega, ale na przykład to będzie zupełnie inna linia z punktu widzenia takiego stricte geograficznego, która mówi o tym, że Arktyka zaczyna się tam, gdzie średnia temperatura powietrza w lipcu jest poniżej plus 10 stopni Celsjusza. Tak? Czyli bierzemy termometr i idziemy. Jeżeli wchodzimy w taki obszar, gdzie ta temperatura jest poniżej 10 stopni Celsjusza, średnia w lipcu, no to wiemy, że jesteśmy w Arktyce.
No i teraz biorąc pod uwagę takie czystą intuicję, globalne ocieplenie powoduje, że te temperatury nam kurczą Arktykę.
Dokładnie. A w przypadku roślinek Arktyka zielenieje, czyli coraz większe drzewa mogą wyrosnąć w Arktyce, bo są sprzyjające warunki.
Czyli już nie bonsai.
Czyli już nie bonsai, a drzewa zaczynają wyrastać ponad grzyby. Mamy też granice takie oceanograficzne związane ze strukturą, właściwościami fizycznymi wód. I to jest bardzo istotne w kontekście tego termostatu, o którym pan redaktor mówił. Bo Arktyka jest taką, i Antarktyda są takimi lodówkami, prawda, które chłodzą wody przenoszone przez oceany, przez prądy oceaniczne.
Odbijają też promienie słoneczne.
No właśnie, to jakby uporządkujmy. To, że ciepła woda przenoszona prądem oceanicznym z południa na północ ulega zmianie, czyli ona, mówiąc krótko, opada na dół i staje się zimną wodą, która wraca takimi prądami przydennymi w kierunku równika, to wynika z tego, że w Arktyce utrzymują się niskie temperatury. I teraz, dlaczego one się utrzymują? A otóż one utrzymują się dlatego, że jasna pokrywa śniegowa, pokrywająca ocean arktyczny, ma wyższe właściwości niż ciemna powierzchnia oceanu. Wyższe właściwości w zakresie odbijania energii słonecznej. To się ładnie nazywa efektem albedo. I proporcja jest zastraszająca. Jeżeli mamy morze pokryte tą pokrywą lodową, lodem, 90% energii słonecznej wraca w kosmos. a tylko kilka procent wchodzi nam w lód, no i gdzieś ten lód podtapia. Ale jeżeli mówimy o lodzie kilkuletnim, tak, który ma 3-4 metry grubości, no to, to ta ilość energii nie ma większego znaczenia, o ile temperatura ogólnie atmosfery i prądy atmosferyczne są sprzyjające. Jeżeli pokrywa lodowa nam zaczyna topnieć za bardzo, to wtedy pojawia się coraz więcej ciemnej powierzchni morza, która absorbuje tą energię słoneczną, co oznacza, że się morze zaczyna podgrzewać. Oczywiście to nie jest tak, że mamy od razu 90 stopni temperaturę w morzu, ale minimalny wzrost już czyni różnicę, która sprawia, że obecnie w Arktyce mamy w niewielu miejscach lód wieloletni, tylko taki cienki, jednoroczny, który sięga 30-40 centymetrów. Badania najnowsze, gdy ja zaczynam się interesować Arktyką, mówiło się, że Arktyka średnio ociepla się dwa razy szybciej niż ocieplają się inne części świata. W tym roku mamy już doniesienia naukowe mówiące o tym, że jest to 4 razy szybciej. Nie chcę powiedzieć, że jesteśmy... muszę powiedzieć. No jesteśmy w takiej, powiedziałbym, już bardzo trudnej sytuacji, bo lód w Arktyce nie jest w stanie się odtworzyć tak, jak robił to przez tysiące lat. Ponieważ te warunki klimatyczne, które wytworzyliśmy, czy współwytworzyliśmy, funkcjonując na naszej planecie przez setki lat, no może ostatnie 200 lat najbardziej, przyczyniają się do tego, że coraz więcej energii słonecznej nam wchodzi do oceanu arktycznego. Pokrywy lodowe nie odtwarzają się. One oczywiście odtwarzają się sezonowo, bo jest zima, lato. Ale jeżeli maksymalny z tych... Mamy dane od lat 70. Maksymalny zakres pokrywy lodowej w danym miesiącu wynosił 7 milionów kilometrów kwadratowych, a Arktyka liczy 14, czyli powiedzmy 7, to jest połowa tej Arktyki, a w adekwatnym momencie, w adekwatnym miesiącu, w 2012 roku, to było poniżej 3 milionów kilometrów, no to jest dwukrotny spadek tej powierzchni pokrytej przez lód w danym momencie trwania roku. Trend jest jednoznaczny. Coraz mniejsza pokrywa lodowa jest na Oceanie Arktycznym.
Mam wrażenie, że tutaj będąc polarnikiem, będąc badaczem, hydrologiem, botanikiem, biologiem, który zajmuje się Arktyką, zajmuje się Antarktydą, nawet jeśli Antarktyda to dużo mniejsza różnorodność, jeśli chodzi o faunę i florę, to trudno być sceptykiem w dziedzinie zmian klimatu.
No powiem szczerze, że...
Sceptykiem w rozumieniu, że jest to jakiś rodzaj ideologii. Tak. Ideologii, na której ktoś chce się wzbogacić, ktoś chce nas wymusić, ograniczyć, a tak naprawdę są to naturalne procesy, jakieś cykle. No i pewnie ta Arktyka, ten arktyczny lód niedługo też się odbuduje. Wrócimy do status quo. Przyroda sobie poradzi, bo to nie jest związane z aktywnością człowieka. Ocieplanie klimatu nie ma charakteru antropogenicznego. Ja wiem, że to jest złożony problem, ale mam wrażenie, panie profesorze, że będąc tam, badając te amplitudy, fatalne statystyki, no trudno być sceptykiem.
Myślę, że trudno być sceptykiem, jeżeli komuś leży na sercu jakość przyrody, jakość życia w regionach polarnych, to na pewno dostrzega te zmiany. A im te zmiany są dostrzegane w dłuższej perspektywie czasowej, no to one mają nie charakter wypadków, zmian pogodowych, że dzisiaj pada, a jutro nie pada, tylko mówimy o długoletnich trendach. I teraz o zmianie klimatu mówimy w sytuacji, gdy mamy dane z okresu co najmniej 30 lat. A my już mamy dane takie faktycznie... No, twarde, porównywalne dane z 50, 60, 70 lat. Niektórzy polscy klimatolodzy szukają danych na przykład w księgach żeglugowych Barentsa, tak? Czyli sięgają jeszcze do wieków minionych. Tam też są różne ciekawe informacje, właśnie gdzie się pojawiały jakieś gatunki, jak wyglądała, nie wiem, próbka wody, no to co wtedy można było jakoś tam opisać.
Grzebanie w archiwach jest dzisiaj na wagę złota, biorąc pod uwagę budowanie tego szerokiego kontekstu.
Zgadza się.
Przez to, dzięki temu, także dzięki pracy polskich badaczy, możemy rozprawić się z teoriami mówiącymi, że jest to jakaś bujda na resorach. Oczywiście my tutaj nie zamierzamy państwa przekonywać i dawać za państwa odpowiedzi na temat źródeł globalnego ocieplenia, ale wiemy i to są fakty. To są fakty, to jest rzeczywistość, że Arktyka i Antarktyda, w przypadku Arktyki to jest dużo bardziej bolesne, bo nie jest to ląd, kurczy się na naszych oczach w zastraszającym tempie.
Zgadza się. Znaczy, to, o czym pan redaktor powiedział, że oczywiście zmiany klimatu nie są czymś nowym. To nie jest zjawisko, które pojawiło się w XX wieku. One są wpisane w historię naszej planety i tak zwana przyroda, czy natura, czy Ziemia sobie z tymi zmianami różnie radziła. No przecież na Ziemi polskiej też były skute lądolodem kilka tysięcy lat temu. No ale ten lądolód ustąpił, tak? No wiemy, przychodził, odchodził, przychodził. Cykliczność takich zmian miała miejsce. Natomiast mówimy obecnie o sytuacji, w której to nie jest cykliczność, bo skala tych przemian, ona ma dodatkową jakby wartość. I jedynym czynnikiem, który nam pozwala to zrozumieć, jest czynnik ludzki. Czyli intensywność naszej gospodarki, konsumpcji.
Gęstość zaludnienia, gazy cieplarniane.
Tego wcześniej nie było. A to jest nowy element. I teraz, no, jeżeli doszło do takiej zmiany, no to szukamy tych elementów, które potrafią nam tą zmianę wyjaśnić. I niestety to dotyczy po prostu naszej aktywności. I ja bym był, nie byłbym chyba taki ostrożny, żeby mówić, macie państwo prawo, znaczy, oczywiście państwo macie prawo szukać różnych informacji, czy starać się, inaczej powiedziałbym, macie państwo obowiązek rozpatrywać różne racje i dokonywać samodzielnie tych osądów, natomiast no, starając się trzymać pewnej metodologii, pewnych racji, rozważając, które argumenty do państwa przemawiają. Czyli mówiąc krótko, no mam w wielu dziedzinach życia takie sytuacje, gdzie mamy twarde argumenty, nie chcę powiedzieć, że naukowe, ale takie bardziej racjonalne, wynikające z doświadczenia i mamy takie, które oparte są na naszych intuicjach, na tak zwanym zdrowym rozsądku. No, często jest niestety tak, że ja to dobrze tłumaczę czasem studentom o tym, że na każde przysłowie mamy antyprzysłowie. Tak? Czyli jakby mądrość ludowa potrafi nam na każdą sytuację podać dwa wyjaśnienia czy dwa komentarze. To co to jest za mądrość, która jest raz taka, raz taka? Szukajmy informacji konkretnych, jednoznacznych. Oczywiście modelowanie jest trudne, przewidywanie przyszłości jest trudne. No nie możemy wszyscy pojechać do tej Arktyki i zobaczyć. Natomiast osoby, które jeżdżą tam od 40-50 lat, no mówią, że to jest niesamowita zmiana.
Panie profesorze, ale to dobrze. Jesteśmy dzisiaj i teraz paradoksem jest to, że rozmawiamy o roztapianiu się, kurczeniu się Arktyki i to powoduje, że wieje chłodem. Wieje chłodem. To, że roztapia się Arktyka, wieje chłodem, biorąc pod uwagę no, być może katastrofalne skutki tego procesu. Natomiast czy mamy w perspektywie ostatnich lat jakiekolwiek pozytywne informacje? Jakieś mini trendy? Jakieś wydarzenia, które mogłyby nas napawać optymizmem? Czy to raczej jest równia pochyła i jesteśmy w coraz gorszej sytuacji? I nawet jeśli będą różne zielone łady, biorąc pod uwagę flagowy produkt Unii Europejskiej, to jesteśmy w niedoczasie. Jeśli zacznie to działać, to zacznie to działać za 50, 100 lat. Ale nawet jeśli, to warto to robić.
No szukam w głowie przykładów pozytywnych i teraz zastanowiłem się od razu, co to znaczy pozytywne. Dla nas ludzi, czy dla przyrody?
I dla ludzi, i dla przyrody. Aha. No bo wydaje mi się, że w sytuacji przyrodniczej, że tak powiem, ekosystemu, no to będzie bardzo trudne, bo jest to efekt paradoksalnie znów kuli śniegowej, która nie może być zatrzymana. Jest trudno. Natomiast no jakby ja chciałbym się dowiedzieć, czy są jakieś przesłanki, by no nie rozstać się z tym wątkiem klimatycznym w tak pesymistycznych nastrojach, bo zaraz przejdziemy do geopolityki.
No dobrze. Wydaje mi się, że rozwiązanie problemu znajduje się w tym przypadku jednak poza Arktyką czy poza Antarktydą, poza tymi lodówkami. Aha. Niedawno gdzieś widziałem taką wypowiedź szefa Norweskiego Instytutu Polarnego, który mówił, w oparciu pewnie o jakieś tam dane, do których miał dostęp, więc tutaj tylko mogę powtórzyć, a osoba, jak i instytucja wydaje mi się wiarygodna, który powiedział, że gdybyśmy w tym momencie zaprzestali jakiejkolwiek działalności na naszej planecie, po to, żeby obniżyć emisję CO2, no to mamy prawdopodobnie kolejne 100 lat, zanim opadnie ten wzrost temperatury do takiego poziomu, który znaliśmy w minionych stuleciach. No może nie 100, może to będzie 70, no ale jest to zasadniczo niewykonalne, patrząc na realia. Realia natomiast możemy zmieniać, wymyślając, inwestując w nowe rozwiązania technologiczne związane ze źródłami energii odnawialnych na przykład. Chociaż oczywiście to też nie jest tak, że te źródła są, czy inwestowanie w te źródła jest bezkosztowe albo nie narusza środowiska. Oczywiście musimy te panele z czegoś wyprodukować, musimy zużyć energię i tak dalej. Natomiast mimo wszystko sumarycznie, globalnie patrząc, w dłuższej perspektywie czasowej, to jest ścieżka, która pozwala nam ograniczyć eksploatację zasobów i w ten samym sposób no, stopniowo jakoś ograniczać emisję dwutlenku węgla do atmosfery, która no, jest takim chyba głównym bodźcem tych zmian, które obserwujemy.
Tak, to jest dobra wiadomość, a zatem możemy i należy zaczynać od siebie. Natomiast jeśli sięgniemy do statystyk, a one przecież są dostępne, 1/4 węglowodorów globalnie to obszar Arktyki. 1/4 węglowodorów globalnie to Arktyka i Antarktyda, czy sama Arktyka? Oczywiście jest to w dużej mierze wróżenie słusów, ale są to badania, które na pewno odzwierciedlają rzeczywistość. Mamy ogromne zasoby ropy, gazu. Czy to jest troszeczkę urban myth, mit miejski? Bo widzę, że pan profesor tutaj mimo późnej pory zaczyna chrząkać.
Dane, do których pan redaktor się był miły odwołać, pochodzą z takiego opracowania amerykańskiej służby geologicznej z 2008 roku.
Zgadza się.
Które to dane w którymś momencie faktycznie wyewoluowały w takiego rodzaju opowieść, wykorzystywaną przez media, powielaną w różnych tam publikacjach, opracowaniach i one żyją swoim życiem. Jeżeli byśmy tak dokładnie zerknęli do tego raportu, to okaże się, że raport zawiera symulację, model matematyczny w oparciu o jakieś wycinkowe dane dotyczące zasobów, które są w Arktyce. Więc no to jest tak, jakbyśmy w tym momencie, bazując na liczbie naszych dzieci, byli w stanie powiedzieć, ile będziemy mieć wnuków. Tak? To pan redaktor ma tyle, ja mam tyle. Prawdopodobnie za kilkanaście lat będziemy mieć taką liczbę. No to jest model matematyczny, bo przecież wiemy, że to tak być nie musi. I tak samo jest z tymi zasobami. Te modele wskazują natomiast na jedną ciekawą rzecz i tutaj w oparciu o dane geologiczne one pokazują, że zdecydowana większość zasobów, nieodkrytych jeszcze zasobów, które są w Arktyce, czyli no nie wiemy, gdzie one de facto jest, są, prawdopodobnie jednakowoż znajduje się w szelfie kontynentalnym, czyli w tym takim płytkim morzu, które jest bardzo blisko brzegu państw arktycznych. Czyli one nie są gdzieś głęboko w Oceanie Arktycznym, które generalnie jest płytkim morzem, tylko one są bardzo blisko państw arktycznych.
To chyba nie jest dobra informacja.
A to zależy dla kogo?
Dla państw arktycznych dobra.
Dla państw arktycznych jest
dla
dobra.
Dla Arktyki jako ekosystemu?
No niekoniecznie. Dlatego, że społeczność międzynarodowa mogłaby zakazać eksploatacji ropy, gazu w Arktyce na obszarach, które należą do społeczności międzynarodowej. Natomiast tego obszaru, mówiąc krótko, jest bardzo mało.
Mamy 8 państw arktycznych i czas je nazwać.
Mamy 5 państw położonych nad Oceanem Arktycznym,
dobrze, tak
prawda? Czyli mamy, zaczynając tak od najbliższego nam, to będzie Norwegia, później kolejna, idąc na zachód, to będzie Dania poprzez Grenlandię, Kanada, Stany Zjednoczone, no i największy gracz w Arktyce, geograficznie patrząc, czyli Rosja. Do grona państw arktycznych zaliczamy także Islandię, zaliczamy także Finlandię i Szwecję. W przypadku tych dwóch państw europejskich część terytorium lądowego po prostu jest na północ od koła podbiegunowego. Z kolei Islandia leży tuż pod, tam brakuje jej dwóch, może trzech kilometrów, żeby być już na kole podbiegunowym, a to koło podbiegunowe jest taką umowną granicą, gdzie zaczyna się Arktyka. No i teraz tak, faktycznie z punktu widzenia państw arktycznych informacje o tym, że mają dostęp do tych zasobów, no to jest fajna informacja. No przecież dla Norwegii tak zasoby jak bardzo są istotne, dla Rosji jak bardzo są istotne. Kanada w mniejszym zakresie eksploatuje dno morskie, no bo tam ta struktura geograficzna trochę inaczej wygląda. Eksploatację prowadzą też Stany Zjednoczone na północnym wybrzeżach Alaski.
Z tematów klimatycznych wchodzimy wybitnie w temat geopolityki, geoekonomii i po przerwie wracamy do rozmowy z panem profesorem Michałem Muszczukiem z UMCS na temat geopolityki obszarów polarnych, tego, czego możemy spodziewać się w kolejnych latach. na temat mocarstw polarnych już za chwilę po krótkiej przerwie.